zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też Sebastiana Górę. Dobry wieczór, panie Sebastianie.
Dobry wieczór.
Fotograf, fotografujący zawodowo od 2007 roku, ale jest pan fotografem z zamiłowania i z pasji również, czyli właściwie fantastycznie. Wszystko, co może się w życiu zawodowym najlepszego zdarzyć.
Zgadza się. Jestem w tej grupie szczęśliwców, którzy mogą połączyć pasję z zarabianiem na życie.
No właśnie, ma pan też na swoim koncie kilka prestiżowych nagród, które potwierdzają tylko, że to była dobra ścieżka. Czy któraś z tych nagród jest dla pana szczególnie ważna?
Wszystkie te nagrody są dla mnie szczególnie ważne, ponieważ jednak pokazują uznanie jury odnośnie reportażu, który wykonuję na co dzień. Najważniejsza z nich jest dla mnie na pewno nagroda przyznana podczas Kolosów, Grand Prix Kolosów w Gdyni 2019 rok. Wygrało zdjęcie z Indii, z mojej pierwszej wyprawy do Indii. Zdjęcie wykonane w Agrze, w pobliżu Taj Mahal. Niby taka majestatyczna
budowla,
tak. A tuż obok niej, kilka minut pieszo tej budowli jest, toczy się zupełnie inne życie. Jest pralnia rzeczna. Bieda, zupełnie inny świat. Jakbyśmy postawili granicę tak naprawdę przy tej rzece, tak? Zdjęcie obrazuje się mężczyznę, który transportuje taką balię z medlinami z jednej strony rzeki na drugą.
Zresztą Indie to jest wdzięczny, w cudzysłowie, kraj do fotografowania, bo to jest kraj licznych kontrastów, o których pan teraz wspomniał. Bardzo wielobarwny, wielokulturowy. Trzeba tylko po prostu patrzeć uważnie, a tematy chyba same rzucają się w oczy. Tak sobie wyobrażam Indie, w których nigdy nie byłam, ale czytałam też reportaże i mogę sobie zwizualizować, że to rzeczywiście jest dla fotografa taki teren, w którym można się wyżyć.
To prawda. Indie są takim krajem, w którym atakuje nas, że tak powiem, barwa, zapach, odmienność kulturowa z każdej strony. Faktycznie kadrów tam nie brakuje. Wystarczy się troszkę skupić, troszkę zwolnić, poobserwować to życie ulicy i możemy tam znaleźć tak wiele historii, tak wiele pięknych momentów, które też znalazły się na moich zdjęciach, które faktycznie też wygrały i te konkursy i zdobiły wystawy.
Czy to zdjęcie jest dostępne gdzieś w sieci? Można zobaczyć w pana portfolio na przykład?
Tak. Zdjęcia są na pewno dostępne na moim blogu. Najprościej do niego dotrzeć poprzez moją stronę sebastiangora.com. Jest tam dział blog. Na blogu znajduje się kilkadziesiąt, bodajże 40 kilka katalogów poświęconych samym Indiom. Także można zobaczyć i Indie północne, środkowe, południowe, życie uliczne, ale i na przykład szkołę najstarszej sztuki walki na Kerali, którą o dziwo prowadzi Polka i jej mąż Shankar.
To ciekawy wątek poboczny.
Bardzo ciekawy. Tym bardziej, że prowadzą szkołę we Wrocławiu, a na jakieś 2-3 miesiące do roku na wiosnę wyjeżdżają do rodzinnej miejscowości Shankara, mistrza Shankara właśnie na Kerale. I tam miałem też okazję być, obserwować to życie tej szkoły. No coś fascynującego.
Panie Sebastianie, pana życiorys jest w ogóle bardzo ciekawy, ponieważ kończył pan profesjonalną szkołę fotografii w Wielkiej Brytanii. Być może stąd ta nagroda Professional Photographer of the Year. Proszę powiedzieć, skąd taka kolejność? Bo w Polsce też pan uczestniczył w jakichś warsztatach czy w szkole, profesjonalnej szkole fotografii.
Tak, zgadza się. Moja historia z fotografią rozpoczęła się faktycznie w Wielkiej Brytanii. Tak na poważnie. W Wielkiej Brytanii miałem okazję zakupić mój pierwszy profesjonalny aparat, na którym tak naprawdę uczyłem się tej mojej profesjonalnej fotografii, tego spojrzenia.
Ale był pan wtedy jeszcze amatorem, czy już jakieś pierwsze próby?
Tak. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że jak najbardziej byłem wtedy amatorem. To były takie pierwsze próby zapoznania się z prawdziwą fotografią, czyli pracą z ogniskową, z głębią ostrości, przeszukiwanie różnych forów internetowych. Nie było wtedy jeszcze, nie było YouTube'a, nie było tych wszystkich tutoriali, które dzisiaj mamy. Także trzeba to wszystko było odkryć na sobie, zabierając aparat
analogowo
na ulicę.
Tak?
Tak, też oczywiście. A dlaczego Wielka Brytania, dlaczego szkoła Wielkiej Brytanii? Szkoła Wielkiej Brytanii była pierwsza. To była dwuletnia szkoła, którą ukończyłem z dyplomem BTEC fotografii. A dopiero po tej szkole, po powrocie do Polski, pojawiły się kolejne właśnie kursy, kolejne ciekawe warsztaty, na przykład z Adamem Trzcionką czy Tomaszem Tomaszewskim. No i toczyło się dalej.
No tak, Tomasz Tomaszewski to marka sama w sobie, zresztą nie tylko jego pan przywołuje. Czy jest jakaś różnica między nauczaniem fotografii, czy spojrzeniem na fotografię w Wielkiej Brytanii, a w Polsce? Czy pan takie różnice w ogóle zauważył? Czy one są znaczące? Czy jest to uniwersalna wiedza przekazywana niezależnie od położenia geograficznego, o tak powiem?
Mam takie swoje odczucia, że w Wielkiej Brytanii jest większy nacisk na takie fundamenty, na naukę fotografii od podstaw. My uczyliśmy się faktycznie tej fotografii od fotografowania aparatami w pełni analogowymi, cały proces wywoływania filmu, prawda? Wywoływania później odbitek. Wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii jest to wszystko tak bardziej usystematyzowane, bardziej merytorycznie. W Polsce chyba bardziej, bym powiedział, chodzi o taką iskrę, o taki zapalnik, o taką inspirację, że polska fotografia jest dla mnie żywsza i głębsza. To też zauważyłem na przykład na wystawie wieńczącej szkołę brytyjską. Brytyjczycy jakby nie patrzyli na te zdjęcia z aż taką głębią, tak bardziej powierzchownie, mam takie wrażenie. A w Polsce jednak docenia się tą głębię, szuka się tego momentu, tej wyjątkowości.
Mm-hmm. A co decyduje o wyjątkowości, kiedy pan fotografuje? Idzie pan ulicą, czy decyduje się pan na zrobienie reportażu? Mówi się, że to głowa fotografuje, a nie sprzęt, czy oko. Czy pan się zgadza z taką definicją?
Ja myślę, że to jest proces, w którym uczestniczę to wszystko razem tak naprawdę. I to oko, jak i zamysł wcześniejszy, trochę przypadku, sprzęt jak najbardziej nam tutaj również pomaga realizować nasze założenia. Aczkolwiek wtedy, kiedy już też wiemy, co chcemy pewnie stworzyć i zarejestrować. A co jest takiego istotnego, co jest tym czymś? Jakaś energia, jakiś moment, coś wyjątkowego, co się nagle wydarzy, prawda? Ktoś na kogoś nagle spojrzy w jakiś wyjątkowy sposób, wyciągnie dłoń w stronę drugiego człowieka. Występuje jakaś wymiana energii między tymi ludźmi. Wydarza się jakaś po prostu magia, która trwa ułamek sekundy, ani chwili wcześniej, ani chwilę później. I to warto zarejestrować.
Miewa pan takie sytuacje, że idzie pan ulicą, czy jest pan w jakimkolwiek miejscu i nie myśli pan, że idzie pan do pracy, czyli idzie pan fotografować, a jednak pojawia się ta energia, o której pan mówi, pojawia się ta magia, wyciąga pan aparat fotograficzny, czy może telefon komórkowy, bo teraz smartfony mają naprawdę duże możliwości. Czy jest pan absolutnie też trochę oldschoolowy i nie uznaje fotografii mobilnej?
Fotografię mobilną uznaję jak najbardziej, aczkolwiek no, ma ona swoje ograniczenia. I przez to ona nigdy nie będzie dla mnie taką prawdziwą fotografią. Idąc ulicą na przykład, tak? Coś się wydarza. Miewam takie momenty, że mam ochotę podnieść aparat i wykonać zdjęcie. Jeśli mam ten aparat przy sobie, to bardzo często tak postępuję. Z telefonem komórkowym uważam, że nie ma takiej łatwości wykonania takiej fotografii. Telefon komórkowy jest zbyt wolny. Nie jesteśmy w stanie skoncentrować się i złapać nagle tego, wyłapać tego momentu, tak jak prawdziwym aparatem.
Czyli jednak woli pan aparat tradycyjny?
Zdecydowanie wolę aparat tradycyjny. Telefon oczywiście jest, ma tam jakieś fajne funkcje, jakieś aparaty i używam tego od czasu do czasu zamiennie, będąc gdzieś faktycznie na ulicy, ale to bardziej do sfotografowania jakichś statycznych sytuacji, tak? Gdzie można sobie faktycznie przystanąć, wykadrować dobrze, poświęcić temu chwilkę czasu, bo jeśli coś się wydarza nagle, jakiś faktyczny moment, telefonem nie jesteśmy tego w stanie złapać.
A ja miałam wrażenie, że jest odwrotnie, że właśnie bierzemy telefon komórkowy, który jest tak zautomatyzowany, bardzo szybko możemy wykonać mnóstwo zdjęć, a z takim aparatem analogowym, tak to nazwijmy, no z cyfrowym, tak, no bo przecież takim się pan posługuje, to jednak trzeba się jakoś przygotować do tego.
Przygotowany, myślę, jestem już w momencie wyjścia, powiedzmy, na miasto. Aparat ustawiam tak, że wiem, w jakie warunki mniej więcej się udaje. I podniesienie aparatu, tak, i wykonanie zdjęcia, to trwa naprawdę ułamek sekundy. Ja jestem w tym tak już szybki, takiej praktyki nabrałem, że właśnie fotografując na przykład taniec, prawda, gdzie widzę, że para zbliża się do wykonania jakiejś figury, że za chwilkę nastąpi jakiś moment, który po prostu już znam, że w tej figurze może wystąpić. To dla mnie to jest ułamek sekundy, podnieść aparat, wycelować i trafić. Telefonem nie jestem w stanie absolutnie tego zrobić. Nim telefon podniosę, nim ten telefon zacznie ekspozycję, prawda, poprawnie pokazywać, nim ten autofokus się ustawi, nim klikniemy na wykonanie tego zdjęcia, tam jest jeszcze opóźnienie, nie wiem, ćwierć sekundy, pół sekundy.
To już nie ma tego ujęcia.
Nie ma.
No właśnie, zatrzymajmy się przy tym tańcu, bo taniec to jedna z ulubionych form czy sztuk, którą lubi pan fotografować. Co jest takiego szczególnego? Bo też uchwycenie tego momentu, no jest pewna powtarzalność, tak? Ale jednak mam takie wrażenie, że ta sama scena nigdy nie jest taka sama.
W tańcu przede wszystkim magiczna jest ekspresja. Ludzie, którzy spotykają się na parkiecie, no właśnie, oni wymieniają energię. I niezależnie jaki to jest taniec, chociaż ja bardzo dużo fotografuję faktycznie takiego tańca latynoskiego, salsa, bachata, zouk, kizomba. W każdym tańcu jest ta wymiana energii. Ona jest na różnych, wiadomo, poziomach. No, bachata jest bardziej sensualna, tak? Salsa jest żywsza. Ale tam właśnie chodzi o tą energię, gdzie jest prowadzenie, partner prowadzi partnerkę, jest ta energia między nimi, jest uśmiech, jest ten wyrzut, że tak powiem, radości na twarzy. No to są takie momenty, gdzie jak dobrze się trafi, taką dobrą kombinację tej właśnie radości, tak, tej ekspresji, odpowiednio zaakcentowana figura, to jest piękna klatka, że tak powiem.
No tak, trochę jak balet też. Tak. To pokrewne są bardzo dziedziny sztuki. A z drugiej strony lubi pan reportaż, w tym się pan też specjalizuje. To jest jakiś szczególny rodzaj reportażu, reportaż uliczny? Ma pan jakieś swoje określone takie działki, gdzie dobrze się panu fotografuje i lubi pan obserwować rzeczywistość? Czy to jest po prostu street photography na przykład?
W takiej fotografii reportażowej nie zamykam się na jakiś jeden konkretny rodzaj fotografii, ponieważ dla mnie najistotniejszy jest fakt opowiedzenia historii obrazkiem. I to niezależnie, czy to będzie fotografia właśnie uliczna, czy to będzie fotografia ślubna, czy to jest fotografia jakaś dokumentalna, tak, czy taneczna, czy teatralna. W każdej z tych dziedzin ja szukam właśnie tej wyjątkowości, tej energii, tego wyjątkowego momentu i on faktycznie w każdej z tych dziedzin występuje.
Na zakończenie chciałabym porozmawiać o projekcie, który właściwie rozpoczął się. Mam nadzieję, że po sfinalizowaniu będziemy mogli sobie dłużej o tym pomówić tutaj w Radiu Gdańsk. O projekcie związanym z Alzheimerem, z chorobą Alzheimera. To bardzo ważny społecznie temat. I pan się podjął właśnie czego konkretnie w tym projekcie?
Tak, to jest projekt, który aktualnie jest jeszcze w realizacji, także aż tak dużo o nim powiedzieć jeszcze nie mogę.
Ale coś już możemy, trochę jakieś rąbka tajemnicy uchylić.
Tak. Mamy z Centrum Alzheimera w Warszawie taki półroczny projekt. Polega on na tym, że odwiedzam to centrum co jakiś czas i fotografuję życie tego centrum, relacje między ludźmi, między pensjonariuszami, a osobami, które się nimi opiekują. Te momenty, w których ci ludzie nawiązują ze sobą kontakt, ale również takie momenty, w których są zupełnie osamotnieni, odosobnieni. Powstaje tam bardzo dużo takich przejmujących obrazków. Przejmujących i właśnie w taki bardzo pozytywny sposób, jak i właśnie wywołujących, no faktycznie smutek. Ale w całej tej akcji chodzi nam o to, by wyjść z chorobą Alzheimera jakby na zewnątrz, tak? By pokazać na zewnątrz, jak ci ludzie żyją, jak ci ludzie funkcjonują z tą chorobą, jak przebiega ich taka codzienność właśnie w ośrodku, ich leczenie, ich zmagania z tą chorobą. Chcemy uświadomić troszkę ludzi w tym temacie i po zakończeniu projektu na pewno usiądziemy i wybierzemy kilka różnych zestawów zdjęć oraz przeznaczenie tych zdjęć. Na pewno jest w planach wernisaż, na pewno gdzieś tam nam po głowie chodzi, może jakaś akcja społeczna. No zobaczymy, jakie będą moce, że tak powiem, po zakończeniu tych zdjęć, jakie zestawy finalnie z tego stworzymy, tak? Będzie burza mózgów pewnie i zobaczymy jeszcze, w którym kierunku będziemy mogli pójść, ale myślę, że będzie to duży projekt z dużym rozgłosem, a na pewno mocno chwytający za emocje i serca.
Kiedy planujecie sfinalizować ten projekt?
Umowę mamy do końca czerwca. Mhm. Zobaczymy, czy zakończymy to z końcem czerwca. Mówię to o samych zdjęciach. Czy może jeszcze nam tam czegoś zabraknie i będziemy chcieli może coś jeszcze tam dodatkowo podziałać. Jeśli jednak zakończymy to z końcem czerwca, no to pewnie w lipcu usiądziemy do tych zdjęć, wybierzemy te zestawy i pewnie w drugiej połowie roku, gdy gdzieś te zdjęcia się ukażą, zaczną pracować, mam nadzieję, że z jak najszerszym
Oddźwiękiem.
Oddźwiękiem, tak.
Czyli wernisaż jak już to w Warszawie, czy również w Trójmieście, czy w wielu miastach Polski planujecie? Czy za daleko wybiegam w przyszłość z pytaniami?
Jeszcze tego nie wiemy. Myślę, że Warszawa jak najbardziej, ponieważ Centrum Alzheimera znajduje się w Warszawie, ale nie ukrywam, że byłoby naprawdę rewelacyjnie, gdybyśmy z tą akcją, ze zdjęciami mogli wyjść poza Warszawę, a nawet poza Polskę.
W takim razie trzymam kciuki, bo to rzeczywiście bardzo ważny temat. Społecznie wielu ludzi zmaga się z chorobą Alzheimera, zmagają się też rodziny, a ciągle mało wiemy i ciągle też trochę boimy się tej choroby. Nie wiemy, jak się do niej ustosunkować, jak się zachować. Być może przez taką wystawę, kiedy spróbujecie, czy fotografujecie, pan fotografuje tych ludzi w takim normalnym, ich normalnym życiu, da nam trochę więcej wyobrażenia i też oswoimy się z straszną chorobą.
To prawda, choroba jest straszna, aczkolwiek przebywając wśród tych ludzi, ja tej choroby wśród nich jako tako nie odczuwam. Oni zawiązują między sobą naprawdę tak piękne relacje.
To pewnie też zależy od stopnia zaawansowania takiej choroby, bo to różnie przebiega.
To prawda, są w centrum dwa ośrodki. Jest ośrodek dzienny i ośrodek całodobowy. W ośrodku dziennym faktycznie jest więcej jeszcze tej zażyłości, tej radości, więcej takiej pracy jakby twórczej też z tymi ludźmi, tak? A w ośrodku całodobowym no już ta choroba wygląda troszkę inaczej.
Czekamy w takim razie na zdjęcia, czekamy na reportaż z tego miejsca. Będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać. Bardzo panu dziękuję, że znalazł pan czas i podzielił się swoją pasją. Sebastian Góra, zawodowy fotograf, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
A zdjęcia można zobaczyć w internecie, z łatwością sobie państwo poradzą. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.